Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Tak sądziłem, że pan tak powie. Mam do pana takie pytanie przewrotne na początek. Zgodzi się pan z tym, że żyjemy w czasie absolutnie nieprzewidywalnym, w którym przebiegunowują się sojusze znane od lat?
I tak, i nie, bo widzi pan, kogo to zaskakuje, ten nie odrobił wcześniej lekcji z historii. Ja akurat nie należę do tych zaskoczonych, kiedy Donald Trump wykonuje zwrot przez rufę, tak samo jak kiedy Władimir Putin leczył świat z pandemii 3 lata temu. Ja akurat zaskoczony nie byłem, no bo to wszystko pic na wodę, fotomontaż i polityka pandemiczna i całe to podżeganie do wojny. Ja martwię się tylko o to, co z dobrostanem moich rodaków, Polaków. Martwię się o to, żeby Polacy nie ponosili kosztów tej wielkiej gry imperiów ponad naszymi głowami.
To rozumiem, że skoro pan nie jest zaskoczony, to zna pan dobrze odpowiedź na pytanie, które chciałbym zadać. Gdyby pan tym prezydentem Rzeczypospolitej został. No bo rozumiem, że taki jest pana cel.
Jasna sprawa.
Po to pan
zgłaszam się do tej roboty.
To jakby pan te kierunki naszych sojuszy i kierunki, z którymi Rzeczpospolita powinna, w które powinna podążać, pan by określał, jakby pan je obierał.
Szanowny panie
w tym świecie bardzo dynamicznie zmieniającym
państwo,
się.
Szanowni państwo, trzeba normalizować stosunki i wewnętrzne, i zewnętrzne.
Co to znaczy
między
normalizować?
Między Polakami i z naszymi sąsiadami, przede wszystkim najbliższymi. Trzeba nie wchodzić na ścieżkę wojenną, nie zgodzę się na wysyłkę Wojska Polskiego na Ukrainę. Trzeba zabezpieczyć nasze granice, ale normalizować. Trzeba wypowiedzieć pakt migracyjny, Zielony Ład, odesłać Ukraińców tam, skąd przyjechali. Żadnego 800+, żadnych centrów integracji cudzoziemców, jeśli już, to deportacji. I normalizować. To jest hasło główne mojej kampanii.
To
bezpieczeństwo,
jest
dobre interesy, panie redaktorze.
Taki program w pigułce, można powiedzieć.
Lepszy,
bo pan z tymi hasłami...
lepszy przykład niż wykład, więc proszę pozwolić, że taki przykład podam.
To proszę podać.
Państwo odbieracie rosnące rachunki za prąd i gaz. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa uprawia głupią i zdradziecką politykę. Na złość cioci odmrozimy sobie uszy. Francuzi od lat kupują rok w rok coraz więcej gazu. Skąd? Z Rosji. Płacą taniej.
Pan, tak jak czytałem, przepraszam, chciałby to załatwić na przykład takim porozumieniem energetycznym z Białorusią.
Tak, oni mają elektrownię jądrową. Powinniśmy zainwestować w most energetyczny z białoruskiej elektrowni jądrowej. Wtedy mniej płacilibyśmy za prąd.
I Białoruś to jest w pana ocenie kraj, z którym Rzeczpospolita Polska powinna zacieśniać swoje stosunki i więzi w tak strategicznej materii jak energetyka?
Ja nie namawiam na jakieś wielkie festiwale przyjaźni. Ja tylko namawiam na robienie dobrych interesów. Tak, żeby nasi ludzie, rodacy, Polacy płacili mniej, a nie więcej.
A widzi pan grunt pod takie dobre interesy z Białorusią właśnie w tej sytuacji,
tak, szanowny
mamy
panie redaktorze, właśnie dlatego widzę, że nie jestem zaczadzony i nie jestem zaślepiony w moim widzeniu polityki międzynarodowej. Nie należy mieć poobrażanych wszystkich sklepów przy własnej ulicy, bo tak żyć jest trudno i z czasem w ogóle się nie daje.
Ale życie to nie jest komedia z okresu PRL-u i to nie jest chyba taka prosta analogia, wydaje mi się.
No gdyby to była prosta sprawa, to wie pan, każdy by się do tej roboty nadawał, a ja akurat się zgłaszam, dlatego że przez ostatnie lata nie pomyliłem się w kardynalnych sprawach, ani pandemicznych, ani eurokołchozowych, ani wojennych. Ja nie podżegałem do wojny, ja nie dezinformowałem państwa i nie namawiałem na to, żeby Polaków okładać kosztami tej wojny. Kto stracił najwięcej czołgów na wojnie ukraińskiej? Rosjanie, Ukraińcy? Nie, Polacy. A jeszcze w ostatnich dniach minister obrony przekazuje kolejną partię czołgów, które tam pewnie będą jeździły pod
banderowskimi propodczykami. A pomaganie Ukrainie jest w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej?
Wręcz przeciwnie,
dlaczego,
panie redaktorze.
Nie?
Dlatego, że to jest banderowska, kijowska studnia bez dna. Polacy płacą. Płacą w sprzęcie wojskowym, w materiałach, w amunicji. Płacą dlatego, że mamy na utrzymaniu drugi naród.
A nie jest to nasz naturalny bufor z Federacją Rosyjską?
No to jest taka, wie pan, brednia propagandowa.
Dlaczego to jest brednia?
Niech pan spojrzy na mapę. Niech pan spojrzy na mapę. Graniczymy z Rosją od strony Królewca i położenie Ukrainy tutaj niczego nie zmienia. Więc to, co jest dla mnie ważne, to, żeby mieli się lepiej, a nie gorzej Polacy. Dlatego nie zgadzam się na robienie z Polaków grubych płatników cudzych wojen. Nie pośle wojska na Ukrainę, nie zgodzę się na podpisanie żadnego budżetu, w którym będzie 800+ dla Ukraińców, w którym będą dopłaty do emerytur dla Ukraińców. No i cóż, trzeba, żeby wojsko, policja i służby przygotowywały operację Wisła 2.0, bo mamy tutaj banderowską piątą kolumnę.
Czyli pan by dążył do deportacji po prostu obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.
Panie redaktorze, po prostu trzeba ludziom pomóc wrócić do miejsc, z których przybyli, miejsc ich pochodzenia.
Ale może trzeba najpierw zakończyć wojnę.
W świetle prawa międzynarodowego przestępcą jest ten, kto by w tym przeszkadzał, szanowny panie redaktorze. To jest jedna ze zbrodni wojennych. Przeszkadzać ludziom
ale nie w
powrocie
momencie, kiedy
do miejsc
zbrojny
pochodzenia.
Trwa.
No właśnie został odtrąbiony odwrót z tej wojny przez pana Donalda Trumpa i jego ludzi. I pan chce walczyć z Amerykanami w tej sprawie? Ja widzę ten obłęd oczywiście.
Ja nie chcę
zwikiwać,
żeby było jasne. Ja pytam o to, co wynika z faktów po
no
prostu.
Więc jeszcze raz, normalizujmy, zmierzajmy do robienia dobrych interesów. Zaprowadźmy pokój, skończmy z wojną plemion PiS, PO, PO, PiS przystawkami. Wyjdźmy z tego zaklętego kręgu, z tego szpitala wariatów, którzy wierzą w globalne ocieplenie, wierzą w
nie ma globalnego ocieplenia, rozumiem.
No panie redaktorze, z całą pewnością polityka, która się przekłada na to, że Polacy mają zbankrutować, bo jak się zdaje prezydentowi warszawskiemu Trzaskowskiemu, planeta płonie, to jest zła polityka, szkodliwa.
Ale to jest, powie mi pan, że jakby polityka polityką, to jest jedną rzeczą, jest rozumiem to, jakie decyzje zapadają, jakie kierunki obierają, czy to instytucje pewne, czy wręcz samodzielnie politycy.
No właśnie,
ale
brednia czy, globalnego ale ocieplenia
czym,
nas
ale to
kosztuje.
Ale jest brednia, bo naukowcy mówią jednoznacznie.
No proszę pana, kto jakich naukowców słucha?
Konsensus. Ja staram się słuchać tych naukowców, którzy zajmują się badaniem klimatu.
Polecam,
i konsensus
polecam
w tym zakresie
panu,
jest jednoznaczny.
Polecę panu po audycji, żeby teraz nie zajmować czasu, szereg książek, pożyteczną lekturę na ten temat. Ja skupiam się na tym, ile pieniędzy zostaje po tym wszystkim w kieszeniach Polaków. I mówię, tego nikt nie wytrzyma. Zasypania polskiego górnictwa, zaorania polskiego rolnictwa pod pretekstem Zielonego Ładu, nikt nie wytrzyma. Pan myśli, że Gdańsk i okolice się ogrzeje, oświetli, napędzi wiatrakami do mielenia ptaków? To jest brednia. To jest właśnie brednia. Trzeba normalnie
funkcjonować. Ale te farmy wiatrowe przede wszystkim mielą ptaki, czy jednak też produkują energię elektryczną?
Żarcik. Rozumiem. Panie redaktorze, nie wszyscy mają, jakby to powiedzieć, o tej porze poczucie humoru, którego ja staram się nigdy nie tracić.
Nie chcę być złośliwy, ale powiedziałbym, że nie wszyscy mają poczucie humoru, które rezonuje z pana poczuciem humoru.
Mówię o tym, że Polska na węglu leży, mamy tego węgla do końca świata i jeden sezon grzewczy dłużej i ja nie widzę powodów, dla których mielibyśmy te nasze bogactwa zasypywać, a zadłużać następne pokolenie na poczet fałszywych doktryn klimatycznych.
To, żebyśmy poustalali to, co jest istotne, gdyby to od pana zależało i gdyby pan był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, pan by zachęcał polski przemysł do korzystania z własnych zasobów, które posiadamy, zasobów węgla, bez względu też rozumiem na koszty wydobycia na przykład.
Szanowny panie redaktorze, no przecież ja właśnie mówię o kosztach, mówię o tym, że najważniejsze koniec końców jest to, ile pieniędzy zostaje w kieszeniach Polaków. I spójrzmy na Francuzów, którzy rok w rok importują coraz więcej gazu właśnie z Rosji w czasie, kiedy my sprowadzamy skroplony gaz z drugiej strony globusa. Gdyby szukać źródeł paliw bliżej, to pewnie byłoby i taniej. Ale żeby to było możliwe, trzeba znormalizować stosunki. Nie iść na wojnę, tylko szukać sposobu na odblokowanie kanałów kontaktu, odgruzowanie, że tak powiem, tego pobojowiska dyplomatycznego. Nie pochukiwać, bić w tamtamy wojenne, tylko szukać dobrych interesów. I Polacy umieją sobie znaleźć drogę do dobrych interesów, gdyby tylko własna władza im nie przeszkadzała. Misie, mali, średni przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, sól tej ziemi, to oni są ofiarami tego nieustannego sezonu polowań na polską przedsiębiorczość. Czas to zmienić. Czas znieść bariery podatkowe, biurokratyczne, które utrudniają bądź uniemożliwiają.
Ale to
Polakom
trochę bardziej kompetencje
interesu
rządu niż prezydenta, to o czym pan
no
mówi.
Tak, ale prezydent ma tutaj przeogromną rolę do odegrania. On podpisuje bądź nie podpisuje ustaw i to jest bardzo poważne narzędzie wpływu politycznego. Prezydent jest też naczelnym zwierzchnikiem armii i tutaj jego głos będzie decydujący. I państwo się zastanówcie, kto tam będzie w Warszawie, kiedy trzeba będzie się ostatecznie już po kampanii wyborczej sprzeciwić wysyłaniu wojska polskiego na Ukrainę. Kiedy trzeba się będzie sprzeciwić roszczeniom żydowskim, które wrócą na pełnej. Akt 447, czyli właśnie bezczelne żydowskie żądania powiązane z kampanią czarnego PR-u, obsmarowywania Polaków propagandowego na całym świecie, co przeniknęło już do Warszawy. Pani minister Nowacka, polscy naziści, którzy budowali obozy zagłady, handel starymi trupami pani Żukowskiej.
Przepraszam,
to są
że
rzeczy
słowo,
wstrętne.
Bo pan się, rozumiem, nie zasłużył absolutnie na takim polu też budowania pewnego wizerunku Polski w stosunkach także z Izraelem. Nie widzi pan niczego w pana działaniach, co wpływa źle na wizerunek Polski, rozumiem.
Państwo położone w Palestynie jest terrorystycznym państwem, które prowadzi w tej chwili ludobójstwo
na przykład
Palestyńczyków w Gazie i temu się sprzeciwiam. I to znajduje szeroki oddźwięk i aplauz w wielu krajach na świecie. Jak pan pojedzie na jakieś ciepłe wakacje, czego panu życzę, i powie pan, że pan jest z Polski, to na pewno wielu ludzi życzliwie wspomni, może panu nawet dodatkową kawę podadzą, jak pan wspomni, że to my Polacy sprzeciwiamy się żydowskiemu ludobójstwu w Gazie.
Chcę zapytać o to, czy pana zachowanie na przykład z Parlamentu Europejskiego, żeby nie szukać w odległej przeszłości, kiedy przerwał pan tak zwaną minutę ciszy ku czci ofiar Holokaustu, to się przysłużyło wizerunkowi Polski?
Ach, znakomicie, szanowny panie redaktorze.
Czy tylko pana popularności?
Na całej ziemi
wątpliwej
jest jeszcze bardzo dużo normalnych, uczciwych ludzi, którzy potępiają ludobójstwo i którzy nie chcą brać udziału w tym spektaklu hipokryzji, którym jest czczenie ofiar ludobójstwa sprzed dziesiątków lat, podczas kiedy bohaterami pozytywnymi tej celebracji stają się aktualni ludobójcy.
A co ma wspólnego ludobójstwo sprzed dziesiątków lat, Holokaust z okresu II wojny światowej, z państwem, które powstało po II wojnie światowej, jego aktualną polityką?
No ono powstało właśnie dlatego, że Haggada Holokaustu została spopularyzowana i stała się fundamentem roszczeń tego państwa i stała się pałką propagandową do układania wszystkich, którzy prezentują zdrowy, judeo-realistyczny pogląd. Ja, szanowny panie redaktorze,
sprzeciwiam się, w pana ocenie?
Sprzeciwiam się, panie redaktorze, przyznawaniu komukolwiek jakiejś szczególnej, nadrzędnej roli w życiu Polaków czy w życiu całej ludzkości. Sprzeciwiam się roszczeniom i uroszczeniom jakichkolwiek innych narodów, które by wysuwały pretensje finansowe albo chciałyby nas pouczać i odpytywać z historii. Nie będą ani Niemcy, ani Żydzi, ani Anglosasi naszych dzieci historii uczyć, ani Amerykanie, ani Moskale nie będą nas pouczać z historii. To jest moje proste stanowisko. Polskie, patriotyczne, państwowe.
I w tym zakresie postawmy kropkę, niech słuchacze to ocenią, ale chcę pana trochę inaczej jeszcze zapytać o to, bo wspomniał pan, że mimo wszystko jest wiele osób, według których zrobił pan dobrze, według których pan to się przysłużyło wizerunkowi Polski, a tak się zastanawiam, jakoś to się nie przekłada na sondaże wyborcze, bo jednak spotykamy się w kontekście wyborów prezydenckich. Jak pan patrzy na rosnące poparcie dla Sławomira Mentzena po tym, kiedy pan opuścił szeregi szeroko rozumianej Konfederacji?
Ja nie mam natury psa ogrodnika i mnie nie martwią sukcesy innych polityków, zwłaszcza młodych, utalentowanych. Brawo. Polityka wbrew pozorom nie jest grą o sumie zerowej. To nie jest tak, że jak jeden zyskał, to drugi koniecznie stracił. A co do sondaży, to wie pan, one są tak zabawne, skoro w niektórych nie przyznaje mi się nawet 0%, no to z tego by wynikało, że na tych spotkaniach, na które zapraszam państwa na jutrzejsze spotkanie, zapraszam państwa na spotkanie w Gdańsku, na tych spotkaniach po prostu w ogóle nie powinno być tych ludzi, którzy tam się tłoczą, stają w drzwiach, podpierają ściany, bo miejsca brakuje. Zapraszam, bardzo dziękuję organizacjom, organizatorom i uczestnikom wszystkich dotychczasowych spotkań. Szanowni Państwo, kampania prezydencka to jest moment, w którym warto zdecydować, że niepodległość powinna zostać odzyskana. Niepodległość utracona na rzecz eurokołchozu, na rzecz różnych organizacji międzynarodowych. Polacy nie są dzisiaj panami własnego losu i to nas kosztuje. To nas bije po kieszeni. Jesteśmy płatnikami cudzych wojen i jesteśmy płatnikami fałszywych doktryn tęczowych, zielonych, całej tej eurokomuny. Trzeba to odrzucić po to, żeby Polacy mogli normalnie żyć.
Będziemy naszą rozmowę powoli kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku. Tak się tylko zastanawiam, bo pan, spojrzałem w pana kalendarz, pan na godzinę 10 do Słupska jedzie na spotkanie z potencjalnymi wyborcami.
Szanowny panie redaktorze, pracuję w ekipie, która dba o to, żebym docierał na czas i nigdzie się nie spóźniał, nie,
tak,
więc pewnie
po prostu
jest
retorycznie
tak, jak
zapytać,
mówi.
Jakby pan mógł na tę 10 zdążyć do Słupska, gdyby nie te drogi na przykład zbudowane między innymi dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Ale to
szanowny
osobna
panie
historia.
Redaktorze, a pan słyszał o jakichś funduszach, które nie pochodzą z naszych kieszeni? Pan przecież powinien rozumieć, że rząd ani ta władza warszawska, ani superrząd brukselski, cała ta rada eurokołchozowych komisarzy ludowych z Reichsführer i von der Leyen
ale
na czele,
środki te nie pochodzą w 100%
pieniędzy,
w tym momencie z kieszeni
nie ma
Polaków.
Żadnych pieniędzy, których nam nie odebrała. Czy pan już wymienił okna na 3-szybowe, bo tego się domaga od pana dyrektywa budowlana eurokołchozowa? Pan doprowadził swój dom do zeroemisyjności w pogoni za urojonym celem neutralności klimatycznej.
Z tego, co
a
wiem,
kosztuje.
Nie zapadły jeszcze decyzje w tej
to
materii, to są na razie no, tylko...
I Morawiecki, i Tusk,
tylko słowa.
Rządy zdrady narodowej godzą się na bicie Polaków po kieszeni, deprawowanie i dezinformowanie naszych dzieci, no i cały ten zamordyzm pod pretekstami, jak nie pandemia, to wojna. Ja się na to nie zgadzam, bo jestem zwolennikiem wolności, tradycji, jestem zwolennikiem bezpieczeństwa Polaków, a dziś władze sprowadzają na nas niebezpieczeństwo. Dlatego nie poślę Polaków na wojnę ukraińską i nie zgodzę się na wykonanie paktu migracyjnego, bo nie chcę, żeby subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach rządzili na naszych ulicach.
Niech to milczenie będzie moim komentarzem do tego ostatniego sformułowania, którego pan użył. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Z panem Bogiem.
Gość Radia Gdańsk.
Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, z którym rozmawiał Kuba Kaługa, na zegarach za 12 minut, godzina 9.